Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk teraz po 8:30 jest Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, a rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Przewodniczący.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Komisja Krajowa NSZZ Solidarność zadeklarowała poparcie w wyborach prezydenckich Andrzejowi Dudzie. Co o tym zdecydowało?
No przede wszystkim zdecydowała o tym bardzo dobra współpraca pięcioletnia, ale także podsumowanie tej pierwszej umowy programowej, którą podpisaliśmy z prezydentem Andrzejem Dudą, wówczas kandydatem na prezydenta, też 5 maja, tylko 2015
tak,
roku. Tak jest. Takie podsumowanie dokonaliśmy 29 stycznia na posiedzeniu Komisji Krajowej, gdy gościliśmy u pana prezydenta w Pałacu Prezydenckim. Wtedy omówiliśmy sobie całą umowę i całą współpracę pięcioletnią, bo jak tak patrzę z perspektywy czasu, to wiele spraw nie zmieściło się w ramach tej umowy w 2015 roku, bo niektóre sytuacje wychodziły poza ramy tej umowy programowej, ale ogólnie oceniliśmy tę umowę pozytywnie. Pewne aspekty, które nie udało nam się w ciągu tych 5 lat wspólnie z panem prezydentem z różnych powodów, chociażby z takich powodów, że większość parlamentarna na pewne sprawy nie wyrażała zgody, chociażby na emerytury stażowe, wpisaliśmy to do nowego projektu, który wczoraj podpisaliśmy uroczyście.
No właśnie, panie przewodniczący.
W Warszawie, w Warszawskim Biurze Komisji Krajowej.
Panie przewodniczący, a jak prezydent wywiązał się z tej pierwszej umowy z 2015 roku? Które ze zrealizowanych punktów był dla pana osobiście najważniejszy i dla związkowców i Polaków?
No, najważniejszym punktem, który dla nas, dla Solidarności, dla związkowców, dla Polaków był takim numer jeden, czyli chcę powiedzieć i faktycznie tak to się wtedy działo, że pan prezydent Andrzej Duda, wówczas kandydat wygrywając wybory, pierwszym punktem, który mówił, to przywrócenie sprzed reformy wieku emerytalnego. To było dla nas, dla Solidarności bardzo ważne, bo pan doskonale o tym wie i państwo wiecie, że to Solidarność była tym motorem napędowym, jeżeli chodzi o niepodnoszenie wieku emerytalnego, jeżeli chodzi później o przywrócenie tego wieku emerytalnego. Oczywiście mieliśmy wtedy nadzieję, nie tylko nadzieję, ale mieliśmy to wpisane w umowie programowej, że oprócz obniżenia wieku emerytalnego sprzed reformy, także będzie ten drugi człon tej reformy, czyli obniżenie wieku emerytalnego i tak zwane emerytury stażowe. Niestety, tak jak mówiłem przed chwilą, większość polityczna, czyli Zjednoczona Prawica, politycznie na to nie wyraziła zgody. Stąd w kolejnej umowie programowej wpisane są emerytury stażowe i mam nadzieję, tak faktycznie jestem przekonany, że tą reformę teraz dokończymy i wreszcie ci, którzy tak długo czekają na tak zwane emerytury stażowe, będą mogli przechodzić po 40 latach pracy składkowej na emeryturę mężczyźni i 35 kobiety. Oczywiście tutaj pewne mogą następować modyfikacje, ale ogólnie w tej umowie nowej wpisane są emerytury stażowe dla tych, którzy pracują bardzo długo i opłacają pełnej wysokości składki na ubezpieczenie społeczne, szczególnie emerytalno-rentowe.
No właśnie, emerytury stażowe, teraz dodatek solidarnościowy, podwyżka zasiłków dla bezrobotnych, kontynuacja polityki prospołecznej, czyli utrzymanie również programów społecznych. Emerytury stażowe są dla pana bardzo ważne. Jakie jeszcze punkty są istotne? Czy może wszystkie?
No wszystkie, skoro znalazło się to w tej nowej umowie programowej, to one są dla nas bardzo ważne. Oczywiście musieliśmy w pewnym momencie to nasze porozumienie, tę naszą umowę modyfikować, związaną z tą obecną sytuacją pandemii, którą mamy, czyli wspomniany już fundusz solidarnościowy dla osób, które będą traciły pracę, ale także wiele innych wsparć, chociażby dla ochrony zdrowia i budowanie całego systemu publicznej służby zdrowia na państwowej, na publicznej służbie zdrowia, a nie na prywatnej. Bo dzisiaj można zadać sobie pytanie, gdzie jest prywatna służba zdrowia w obecnej sytuacji pandemii? Po prostu jej nie ma. Gdybyśmy tylko bazowali na prywatnej służbie zdrowia i szli w tym kierunku, jak chciała Platforma Obywatelska i PSL swego czasu, sprywatyzowanie całej służby zdrowia, czyli także i szpitali, dzisiaj nie wyobrażam sobie tej sytuacji, w której byśmy się znaleźli jako obywatele w naszym kraju. Ale tak jak pan mówi, utrzymanie całych programów socjalnych, czyli 500+, 13. emerytura, wsparcie dla polskiej gospodarki, utrzymanie miejsc pracy, ale poprzez tak zwany patriotyzm gospodarczy, o którym jako Solidarność mówiliśmy zawsze, niezależnie od tego, czy, przepraszam, marka samochodu jest polska czy nie, ale jeżeli produkuje się te samochody w naszym kraju, czyli wspiera się pracę polskiego pracownika i tym samym utrzymuje się miejsca pracy. Jak ważny ten patriotyzm gospodarczy jest w tej chwili, w tej sytuacji, gdzie będziemy chcieli ratować i odmrażać polską gospodarkę.
Mówi pan tak, jeśli chcemy utrzymać uprawnienia i rozwiązania propracownicze, to pan prezydent jest jedynym człowiekiem, który może dać nam tą gwarancję. To wczoraj jest właśnie z uroczystości podpisania kolejnej umowy. Mówi pan, że z prezydentem Andrzejem Dudą jest dialog, ale na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że tego dialogu nie ma. Czy jak pan ocenia takie wypowiedzi, także kandydata na prezydenta z PSL?
No tak, no oceniałem zawsze pana ministra jako dobrego, ciepłego człowieka, ale widać, że polityka psuje i to bardzo. Pan minister zrobił się obłudnym człowiekiem, tak faktycznie ma amnezję totalną. Nie pamięta, co robił, jak był ministrem właśnie wtedy pracy i polityki społecznej, że był wykorzystywany, a tak faktycznie dał się wykorzystywać, bo wszedł w tą, że tak powiem, współpracę z Platformą Obywatelską. Jego szefem był Donald Tusk i on przeprowadzał te najgorsze reformy dotyczące podwyższenia wieku emerytalnego, dotyczące zagrabienia nam naszych funduszy, mówię o otwartych funduszach emerytalnych, i tak bym mówić, przez niego rozleciała się Komisja Trójstronna i wyszliśmy nie tylko jako Solidarność, ale i OPZZ i Forum Związków Zawodowych z Komisji Trójstronnej, wówczas gdy to pan przewodniczący Komisji Trójstronnej Kosiniak-Kamysz nie mógł ze swoim szefem wówczas Donaldem Tuskiem porozmawiać na temat tego, żeby bez negocjacji w Komisji Trójstronnej nie zmieniano na bardziej elastyczny czas pracy, czyli okresu rozliczeniowego czasu pracy i tak dalej, i tak dalej. Także to, co dzisiaj mówi pan Kosiniak-Kamysz, to jest po prostu, o zgrozo, totalne po prostu nieporozumienie. Dla mnie ten człowiek jest obłudny, kłamliwy i chce startować na prezydenta, mówiąc rzeczy, które nie robił. Mówię o przeszłości, czyli nie prowadził dialogu społecznego, a dzisiaj chce innych o to samo oskarżać. Po prostu dla mnie sytuacja kuriozalna, ale co się nie zrobi, żeby, przepraszam bardzo, zostać prezydentem. Ale ludzie pamiętają, Solidarność pamięta i będziemy to na każdym kroku panu Kosiniakowi, Kamyszowi wytykać, że to przez niego został podwyższony wiek emerytalny, a przez jego partię w 2008 roku zostało odrzucone weto prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, wówczas gdy pracownicy, którzy ciężko pracują, mogli przechodzić na wcześniejsze emerytury stażowe. Wtedy też PSL, Platforma Obywatelska i SLD z Grzegorzem Napieralskim na czele, który w tej chwili jest w Koalicji Obywatelskiej, też doprowadzili do tego, że pracownicy, którzy pracowali w ciężkich warunkach, muszą dzisiaj dłużej pracować, dlatego że weto prezydenta Kaczyńskiego w stosunku do emerytur tak zwanych pomostowych zostało odrzucone przez tą, że tak powiem, obłudną koalicję wówczas.
Władysław Kosiniak-Kamysz dzisiaj mówi, że żałuje tego posunięcia z podwyższeniem wieku emerytalnego. Czy pana zdaniem faktycznie żałuje, czy nie żałuje?
Ale co to znaczy żałuje? Podjął taką decyzję. Dla mnie ten polityk jest spalony. Nie powinien w ogóle kandydować na prezydenta. Podjął decyzję, to powinien się wówczas zastanawiać nad tym. Myśmy mówili, to pan zostanie zapamiętany, tak jak zostało zapamiętane Donaldowi Tuskowi. Donald Tusk by startował na prezydenta Rzeczypospolitej, ale on doskonale wie, że to mu też jest zapamiętane. Nie tylko to, ale słowa, które wyrażał do tych wszystkich, którzy zebrali 3,5 miliona podpisów, że są pętakami. Przecież my to wszystko pamiętamy. Politycy myślą, że się zapomni przez rok, dwa, trzy, pięć. Nie. My o tym pamiętamy, dlatego dzisiaj jedyną osobą, tak jak mówiłem, to jest prezydent Andrzej Duda, który przez 5 lat wywiązał się ze swoich zobowiązań. Gdyby się nie wywiązał, to dzisiaj bym absolutnie namawiał, żeby nie głosować na Andrzeja Dudę jako kandydata na prezydenta, ale prezydent Duda się ze swoich zobowiązań wywiązał, je rozliczyliśmy i możemy podpisywać kolejną umowę. Po drugie, panie redaktorze, ci wszyscy kandydaci, którzy dzisiaj kandydują i mają tyle wspaniałych propozycji, oni ich nawet jak wygrają wybory, nie zrealizują. Będą czyścić żyrandole jednego powodu, bo nie mają zaplecza politycznego. Co może sam prezydent, jeżeli nie ma zaplecza politycznego? I to jest w tym wszystkim najważniejsze. Także przez kolejne 3,5 roku do kolejnych wyborów parlamentarnych nie zrobię po prostu nic, bo muszą mieć zgodę i zaplecze polityczne. Oni po prostu takiego zaplecza nie posiadają.
Zobaczymy, co przyniesie nam polityka i jakie będą zaplecza polityczne, bo to za chwilę przejdziemy do pytań o wybory. Ale jeszcze o współpracy z prezydentem Dudą. Mówił pan właśnie, że ona wychodziła poza ramy umowy programowej, a pan nawiązywał też do projektu tak, propozycji tarczy 3.0 i projektu zmiany ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, która umożliwiała premierowi dokonywania zmian w tej radzie.
No to było takie, to było właśnie... To, co pan mówi, panie redaktorze, wychodzenie poza ramy jakiejkolwiek umowy i takiej normalnej współpracy. Telefon do pana prezydenta z prośbą o pomoc, jeżeli chodzi o Radę Dialogu Społecznego, chociaż pan prezydent miał trudne sytuacje, bo przecież te ustawy dotyczące tarczy jedynki musiał podpisać, bo tam było wiele bardzo dobrych rozwiązań dla przedsiębiorców, dla pracowników, ale w tej tarczy znalazła się także jedynce nowelizacja ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, która faktycznie wysadza w powietrze ten dialog. Dlatego pan prezydent w tym aspekcie tarty kły skierował do Trybunału Konstytucyjnego i czekamy jak najszybszą decyzję Trybunału w tej sprawie. Jestem przekonany, że Trybunał uchyli te artykuły, które przygotowała strona rządowa. No i tarcza trójka, o której pan mówił, że tak faktycznie tarczy trójki, trójce rząd chciał wykorzystać tą pandemię do tego, aby zliberalizować rynek pracy, a tak faktycznie zdelegalizować związki zawodowe. I tu faktycznie po raz kolejny prezydent powiedział jasno, nie podpisze w tej kształcie tej ustawy, tej nowelizacji i te przepisy zostały odrzucone, ale tutaj także podziękowania dla pani premier Emilewicz, która także stanęła na wysokości zadania. Dzisiaj nikt się nie chce przyznać, kto te przepisy wpisał, te antypracownicze, antyzwiązkowe do tej nowelizacji trójki, ale one tam były. Dlatego jak się ma takiego gwaranta i osoby, takiego strażnika dialogu społecznego jak prezydent Andrzej Duda, wtedy można w miarę spokojnie funkcjonować w tym obszarze propracowniczym i związkowym.
Kryzys gospodarczy nie ominie Polski, to już jest bezsprzecznym faktem. Bezrobocie może osiągnąć nawet 10%. Czy do centrali związku spływają już jakieś niepokojące informacje, na przykład dotyczące zwolnień, a jeśli tak, to z jakich branż?
Panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim dzisiaj problemy mają ci pracownicy, którzy pracowali jeszcze na tak zwanych umowach śmieciowych. Ci, którzy chcieli lub ci, którzy do nich zostali zmuszani. Myśmy przez te ostatnie pięć lat robili wszystko, aby tych umów śmieciowych było jak najmniej. Stawka godzinowa to było tym motorem napędowym do tego, aby faktycznie te umowy były przez pracodawców przekształcane w umowę o pracę, bo tak faktycznie już pod względem finansowym nic im to nie dawało, bo przecież stawka godzinowa jest już na poziomie minimalnego wynagrodzenia i to jest ten pozytyw. Ale ci ludzie tracili pracę z dnia na dzień, a tak faktycznie z godziny na godzinę. Szczególnie jeżeli chodzi o branżę turystyczną i gastronomię. I tutaj są największe problemy, bo jeżeli chodzi o pracowników, którzy mają umowę o pracę, no to w większości tam, gdzie są związki zawodowe reprezentatywne, są podpisywane porozumienia, pracownicy są na tak zwanym przestoju ekonomicznym, czyli w części finansuje to pracodawca, w części finansuje to budżet państwa, czyli faktycznie z naszych składek, z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ale na pewno nikt z tego kryzysu nie przejdzie suchą nogą i już docierają do nas informacje, że na pewno bezrobocie będzie większe, stąd ten wniosek i postulat Solidarności już sprzed miesiąca, że musi być podniesiony zasiłek dla bezrobotnych, przynajmniej dla tych osób, które będą tracić pracę w wyniku pandemii. Bo skoro ci pracownicy, którzy pracują na działalność gospodarczą, otrzymują przez 3 miesiące 2080 zł rekompensaty za to, że po prostu stracili, że nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, no to nie może być mniej dla tych pracowników, którzy pracowali na umowę o pracę, wywiązywali się ze swoich danin, czyli płacili wszystkie składki, to ich zasiłek nie może być na poziomie 860 parę złotych, tak jak jest to w tej chwili, jeżeli chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Stąd ta wspólna decyzja z panem prezydentem i w naszej umowie wpisany jest dodatek solidarnościowy. To chyba będzie pierwszy postulat, który zostanie jak najszybciej zrealizowany. Mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu i od czerwca czy od lipca będzie już obowiązywał dodatek solidarnościowy.
Mamy kryzys gospodarczy już praktycznie, ale możemy mieć kryzys polityczny. Wczoraj Senat kontrolowany przez opozycję, który przeciągał pracę nad ustawą o głosowaniu korespondencyjnym, odrzucił możliwość przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Za chwilę, tak naprawdę jest to kwestia godzin, będzie ustawą zajmował się Sejm. Czy pan sądzi, że ta ustawa przejdzie w Sejmie i będą te wybory, nie wiem, 17 maja, 23 maja, czy Jarosław Gowin zagłosuje i jego porozumienie zagłosują tak jak opozycja?
Ja skupiam się na tych wszystkich sprawach, o których przed chwilą rozmawialiśmy, czyli na sprawach tych pracowniczych. Wybory są bardzo ważne i tutaj polski rząd powinien już wcześniej stanąć na wysokości zadania i zabezpieczyć te wybory pod względem bezpieczeństwa Polaków na 10 maja. Troszeczkę, że tak powiem, Zjednoczona Prawica sama się zakiwała wczoraj. Decyzja pani marszałek Witek, że skieruje pytanie i do Trybunału, i do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Szef Komisji Wyborczej odpowiedział jasno, że na 10 maja wybory są niemożliwe, czyli zostaje inny termin konstytucyjny. Stąd to pytanie do Trybunału, czy może się odbyć, czy mogą się odbyć wybory w innym terminie niż 10, czyli 17 lub 23. Ja przewiduję, że faktycznie Trybunał da pozytywną opinię i wybory odbędą się 23. Normalne wybory, a dzisiaj może nawet do tego głosowania, jeżeli chodzi o poprawki Senatu, nie dojdzie. Uważam, że dzisiaj można przeprowadzić normalne wybory, widząc to, co się dzieje w galeriach handlowych, ile ludzi stoi w kolejkach i można faktycznie w sposób spokojny, bezpieczny te wybory przeprowadzić. A to, co mówią politycy opozycji, to jest tylko ich gra polityczna, dlatego że ich kandydaci, którzy są namaszczeni w wyborach prezydenckich, mają słabe notowania i chcą przeciągnąć jak najdłużej, tylko dlatego, że wiedzą o tym doskonale, że wejdziemy w ten kryzys gospodarczy i wtedy jest dla nich szansa, że wtedy na krzywdzie Polaków, bo wszyscy będziemy przeżywać ten kryzys i odbije on się na każdym gospodarstwie domowym, może im się uda zmienić wynik wyborów. I to jest tylko gra opozycji w ten sposób. Jeżeli słyszę hipokrytów ich, którzy mówią, że im zależy na zdrowiu i dobru obywateli, to po prostu są kłamcy i hipokryci. Tylko tyle mogę w tym temacie powiedzieć. Im zależy tylko na tym, aby ich kandydat wygrał wybory, a nie na zdrowiu Polaków.
Właśnie Donald Tusk i kandydatka Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska wzywają do bojkotu wyborów. Podobnie zachowują się byli działacze partii komunistycznej, tacy jak Leszek Miller i Włodzimierz Cimoszewicz. Czy to nie jest pana zdaniem działanie wbrew polskiej racji stanu?
Ale panie doktorze, przed chwileczką mówiliśmy, ci sami, którzy chodzą i mają na ustach słowa konstytucję, dzisiaj tą konstytucję łamią, nie pozwolą polskiemu rządowi doprowadzić do wyborów w terminie konstytucyjnym. Tylko dlatego im konstytucja pasuje, jak ona faktycznie idzie w kierunku ich, że tak powiem, rozwiązań. Jeżeli konstytucja idzie w drugą stronę, no to już im za bardzo nie pasuje. No jakoś pan były premier Donald Tusk nic nie robił sobie z konstytucji, z artykułu 20 o społecznej gospodarce rynkowej, czyli o współpracy i dialogu trójstronnym, czyli związków zawodowych rządu, wtedy jak rozlatywała się komisja trójstronna. Jako sobie nic nie robi z artykułu 12 Konstytucji, która mówi, że Rzeczpospolita gwarantuje funkcjonowanie związków zawodowych. Co ich to interesuje? Oni mają swoje artykuły Konstytucji i tych się trzymają. Także naprawdę szkoda tego pięknego poranka na dyskusję o tych politykach. Oni tylko to robią po to, że dzisiaj sondaże pani Kidawy-Błońskiej są na poziomie 2%, czyli oni też się sami po prostu zakiwali w tym wszystkim. Uważam, że wybory powinny się odbyć normalne, nawet nie korespondencyjne w najbliższym terminie, czyli 17 lub 23 maja, bo jak widzimy z ust przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej 10 maja one są po prostu niemożliwe.
Stawiamy kropkę, czekamy na decyzję Sejmu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu, życzę miłego dnia, pozdrawiam bardzo serdecznie.
I nawzajem zdrowia życzymy. Dziękuję.
Gość dnia, Radia Gdańsk.
Gościem Piotra Kubiaka był Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność. 8:50.